Hasta la victoria siempre. To po hiszpańsku znaczy do zwycięstwa aż po kres. Może nie znacie tego hasła, lecz w wielu krajach na świecie jest sławne i nierozerwalnie związane z postacią, którą na pewno kojarzycie. Brodatego rewolucjonisty w berecie, Ernesto Che Guevary. Dawno temu w Lumpeksie trafiłem taką oto chustę z tym hasłem. Stąd je poznałem, z jego podobizną, która jest powodem jednym z wielu nagrania tego odcinka. Chusta mogła do nas przyjechać dosłownie zewsząd, ale podejrzewam, że mogła tu trafić z Kuby, bo ta druga gęba poniżej przypomina mi Fidela Castro. Na Kubie Che Guevara ma status bohatera narodowego. Jest też popularny w Ameryce Łacińskiej. Przez dekady kochali go intelektualiści z Europy Zachodniej, a szacunkiem i kultem otaczają go nawet w tak egzotycznych i odległych miejscach jak India. Taka czerwona chusta mogła tu trafić dosłownie zewsząd. I to skłania mnie do refleksji, do postawienia pytania, z czego wynika fenomen El Comandante. Opowiem wam o tym, czego się dowiedziałem i co z tego zrozumiałem. Serdecznie zapraszam. Choć zajmie to trochę czasu, byście znali kontekst, zacznę od biografii Ernesto Che Guevary, którą postarałem się skompresować do minimum, które uważam za istotne dla zrozumienia jego legendy. Urodził się w 1928 roku w Rosario w Argentynie. Jego rodzice należeli do klasy średniej i żyli dostatnio. Gdy w Hiszpanii trwała wojna domowa, jego rodzice kibicowali republikanom, więc sympatie lewicowe były od dziecka obecne w jego domu. Babcia zaś była pochodzenia irlandzkiego i opowiadała mu o walce Zielonej Wyspy o wolność. Płynęła w nim też krew baskijska, czym można żartobliwie i dość rasistowsko wytłumaczyć jego zamiłowanie do bombi rewolucji. Był dzieckiem z astmą i głową w książkach. Próbował iść ścieżką statycznej kariery i w 1953 skończył studia medyczne, by zostać lekarzem. Z kumplem Alberto Garando na motocyklu zjeździli Amerykę od Argentyny po Meksyk, gdzie młody lekarz, próbując pomagać ludziom, zobaczył tylko wyzysk i nędzę. W Gwatemali, gdzie wdrażano reformy w duchu chrześcijańskiego socjalizmu, dojrzał szansę na zmianę losu zwykłych ludzi. Rząd jednak dokonał strasznej zbrodni w postaci reformy rolnej, dającej ziemię rolnikom, by sami się wyżywili oraz popierając tworzenie związków zawodowych, by ludzie nie musieli za głodowe stawki pracować dla obcych firm. Dlatego CIA zorganizowała zamach stanu, by bronić United Fruit Company, która hodowała tam banany i była swego czasu ich największym eksporterem na świecie. Po sukcesie operacji CIA, Guevara, który aktywnie zaangażował się w obronę obalonego prezydenta, by przeżyć, musiał uchodzić do Meksyku. Resztę większość z was kojarzy. Fidel i Raúl Castro, ruch 26 lipca, jacht Granma i lądowanie na Kubie w 56, ponad 2 lata walki i styczeń 58, triumfalny marsz przez Hawanę. W uznaniu zasług Ernesto Guevara został ogłoszony Kubańczykiem z urodzenia, a Che stało się jego przydomkiem. Pierw powierzono mu na 5 miesięcy naczelnictwo nad więzieniem La Cabana, gdzie czerwoni więzili i mordowali przedstawicieli poprzedniego reżimu. Później awansował, zostając ministrem finansów, przemysłu oraz prezesem banku centralnego. Przyznacie, pokaźna ilość władzy w jednej ręce. Nauczony doświadczeniami z Gwatemali, wywalił amerykański kapitał z wyspy i rozdał ziemię rolnikom. USA odpowiedziało zerwaniem stosunków dyplomatycznych i działało, można powiedzieć, wedle książki. Jeszcze kilka lat wcześniej z góry byłoby wiadomo, jak to wszystko się skończy. USA faktycznie nałożyło sankcje, które powinny zmiękczyć kraj przed kolejnym zamachem stanu i dokonały takowego. W kwietniu 61 przeszedł do historii pod nazwą inwazji w Zatoce Świń. Tym razem jednak się nie udało, bo Związek Radziecki miał w dupie doktrynę Monroe i nie zamierzał respektować pobożnych życzeń Stanów Zjednoczonych z początków XIX wieku, by Amerykę Łacińską zostawić im jako wyłączną strefę wpływów USA. Objęte sankcjami towary jak trzcina cukrowa odkupili Sowieci, wysyłając w drugą stronę czołgi, i specjalistów. To Guevara był architektem zbliżenia Kuby do Związku Radzieckiego oraz ściągnięcia na wyspę pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi, co omal nie skończyło się III wojną światową. Che jeździł po świecie niczym celebryta, wygłaszał wykłady i pozyskiwał partnerów handlowych dla Kuby. Wszędzie, gdzie był, starał się wykazać znajomością lokalnej historii i stosunków i opowiedzieć się po stronie słabych i skrzywdzonych. Choć jeszcze niedawno deklarował, że wojna jądrowa z milionami ofiar to mała cena za sukces rewolucji. Jego poglądy radykalizowały się, ale na zewnątrz wyglądał jak przystojny, romantyczny partyzant w zielonej kurtce, zawsze biorący stronę słabszych, a ten wizerunek świetnie się sprzedawał. Chcę też was uświadomić, skąd brało się poparcie dla poglądów i walki Che Guevary. My patrzymy na idee lewicowe przez pryzmat Związku Radzieckiego, który walił nas w cztery litery niemiłosiernie jak państewko kolonialne, tak naprawdę kontynuując carską politykę imperialną, tyle że w czerwonym płaszczu, z większymi ambicjami i wielokrotnie większą brutalnością niż poprzedni reżim. Gdy my męczyliśmy się z czerwonym imperializmem, Ameryka Łacińska w ramach wspomnianej doktryny Monroe traktowana była przez USA jak swoje podwórko i tkwiła w feudalizmie, eksploatowana bezlitośnie przez amerykańskie korporacje oraz ich lokalnych giermków. Ci ludzie żyli w nędzy, pracując jak niewolnicy, ginąc z głodu i chorób, bici i mordowani w więzieniach. Ich bunt nie zrodził się z liberalno-demokratycznych ideałów, tylko z desperacji i nędzy. Gdy ktoś próbował wywalczyć jakąkolwiek poprawę albo zmianę sytuacji, która zagrażałaby stosunkom ekonomicznym USA, to wysyłano CIA, by ta zrobiła przewrót przywracający status quo, a jeśli to by było za mało, to dorzucano do tego Marines, by wszystkich wystrzelali i przywrócili spokój. Gdy na arenie międzynarodowej pojawił się Związek Radziecki z eksportem rewolucji, za którym stał realny eksport broni, ekspertów, maszyn oraz wymiana handlowa, kredyty i rozwój przemysłu, z automatu stali się ulubionym partnerem dla lokalnych ruchów w walce z siłami, za którymi stała równie potężna CIA. Dzięki Moskwie mieli szansę i z tego powodu do dziś w tej części świata ludzie mają o Rosji zadziwiająco dobre zdanie. W sumie tak jak my o USA, gdy nam pomagali w latach 80. Dlatego dla wielu ludzi na świecie walka Che Guevary była walką o lepsze jutro i nie kojarzą jej ze zbrodniami, które popełniały reżimy komunistyczne na całym świecie. Oni znali komunizm i różne odmiany socjalizmu jako walkę o wyzwolenie. Dopiero tam, gdzie czerwoni wygrali i mieli dość czasu, by wszystko spieprzyć, nastroje się odwracały. Che Guevara był konsekwentny w tym, co robił. Gdy reszta towarzyszy rządziła Kubą na modłę sowiecką, wyzyskując ludzi, których mieli wyzwolić, on w 65. zrezygnował z wszystkich lukratywnych posad, zrzekł się obywatelstwa i wyjechał do Kongo, gdzie przez rok walczył po stronie czerwonej partyzantki. Zniechęcony brakiem sukcesów, mieszkał przez pół roku w Tanzanii, Czechosłowacji, aż wyruszył na swą ostatnią wielką wojnę w Boliwii. Walka nie poszła po jego myśli, a boliwijski rząd nie czekał na rozwój wydarzeń, tylko jak wskazują liczne poszlaki, na pewno skorzystał z pomocy CIA, a być może też zatrudnił lepszego specjalistę, Hauptsturmführera Klausa Barbie, doświadczonego w zwalczaniu francuskiego ruchu oporu. I o ile jego udział jest kwestionowany, o tyle na pewno CIA miała bardzo ważną rolę w pochwyceniu rewolucjonisty. 8 października 67 oddział czerwonych otoczyły setki boliwijskich żołnierzy. Grupę rozbito, a rannego El Comandante uwięziono w zrujnowanym budynku szkoły w górskiej wiosce La Higuera. Dzień później z rozkazu prezydenta Boliwii, René Barrientosa, został rozstrzelany. Oficjalnie powiedziano, że zginął w walce. W obrazie rewolucjonisty idealisty, jaki wykreował, był konsekwentny do końca, mówiąc do kata: wiem, że przychodzisz mnie zabić. Strzelaj, masz tylko zabić człowieka. W tym momencie, choć Ernesto był martwy, odniósł swój największy triumf. Władze Boliwii wystawiły jego ciało na widok publiczny. Zamiast zniszczyć człowieka, wyeksponowali go na podobieństwo Chrystusa zdjętego z krzyża z renesansowych obrazów, tworząc świeckiego męczennika za wolność i równość biedoty. A w momencie, kiedy kłamstwo jakoby zginął w walce, a że został dzień później tak naprawdę zamordowany, spowodowało, że jego popularność wystrzeliła. W prywatnej rozmowie doradcy do spraw bezpieczeństwa Walta Rostowa z prezydentem USA Lyndonem Johnsonem uznano decyzję prezydenta Boliwii za głupią. Proces w sądzie umożliwiłby podmycie legendy Che, a im dłużej żyłby za kratkami, tym większa szansa, że popełniłby jakiś krytyczny dla niego błąd, który zniszczyłby jego wizerunek. Nawet wymieniony za jakiegoś szpiega z Kubą czy Związkiem Radzieckim byłby bardziej zneutralizowany. Zamiast tego stworzono legendę. Ludzie lubią symbole i potrzebują ich w codziennym życiu. A życie LC było samo w sobie świetnym materiałem na symbol. Potrzebowano jedynie do tego jakiegoś obrazu, czegoś jakby logotypu. Na co patrząc, od razu masz w głowie pewien zestaw słów i znaczeń. Gdy Che był u szczytu władzy 5 marca 1960 roku, wziął udział w pogrzebie Kubańczyków, którzy zginęli w eksplozji statku La Cubre w Hawanie. Choć był wtedy ministrem przemysłu, to gdy doszło do eksplozji w porcie, pojechał tam i pomagał rannym na miejscu jako zwykły lekarz. A jako członek rządu wziął udział w pogrzebie ofiar i manifestacji. Gdy Castro przemawiał, jego nadworny fotograf Alberto Korda zauważył jakieś 9-10 metrów od siebie Che Guevarę. Cyknął mu dwa zdjęcia. Po przycięciu i obróbce zdjęcie, które nazwał Guerrero Heroico, nie ma bata, żebym to dobrze wymówił, co po polsku znaczy bohaterski partyzant, okazyjnie publikowane w kubańskich gazetach, trafiło do szuflady. Korda zrobił sobie jeszcze jedną dużą odbitkę, którą powiesił w mieszkaniu na ścianie. 7 lat później, gdy El Che zginął w Boliwii, przypadkiem do Kordy zgłosił się Włoch Gian Giacomo Feltrinelli, majętny wydawca, który właśnie nabył prawa do, jak się okazało, ostatniej książki Guevary, Dzienników Boliwijskich. Potrzebował zdjęcia rewolucjonisty, by uatrakcyjnić książkę i mieć coś na okładkę. Korda bez namysłu dał mu odbitkę zdjęcia, które wisiało w jego pokoju. Za darmo, w prezencie. Feltrinelli jako pierwszy zrobił to, co miało zrobić jeszcze wielu po nim. Sprzedał wizerunek El Che. Wrzucił zdjęcie na okładkę jego ostatniej książki. Drukował z nim plakaty i rozprowadzał razem ze starannie wypucowanym wizerunkiem rewolucjonisty po Europie. Męczeńska śmierć Che Guevary i nieporadne działania PR-owe rządu Boliwii wydatnie w tym pomogły. Ludzie dostali symbol z prostym, chwytliwym obrazem przystojnego brodacza w berecie z gwiazdą o żelaznym spojrzeniu. Autor zdjęcia, Korda, nigdy nie ubiegał się o tantiemy z tego tytułu, wierząc, że z wizerunkiem El Comandante upowszechnią się na świecie wartości, w które wierzył. To umożliwiło rozprzestrzenianie się fotografii. Gdy odbitki zdjęcia romantyka rewolucjonisty rozlewały się po świecie, Irlandczyk Jim Fitzpatrick, który miał okazję spotkać El Che 5 lat wcześniej w trakcie jego wizyty w Irlandii, przerobił fotografię, lekko ją poprawiając, tworząc obraz, z którego łatwo było zrobić szablon do malowania portretu na murach. Tak Ernesto Guevara stał się pełną gębą logotypem. Po Irlandczyku mnóstwo innych artystów na świecie sięgało po motyw czarno-białego szablonu z argentyńskim rewolucjonistą, przerabiając go na tysiące sposobów. Nawet Andy Warhol miał w tym swój udział, gdy Gerard Malanghi zrobił to samo, co tamten z obrazem Marilyn Monroe, zastępując piękną blondynkę brodatym komunistą i przypisując autorstwo Andy'emu, co było fałszerstwem. Stalowy Che patrzy ze ściany Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy Placu Rewolucji w Hawanie. Paul Davis w USA odmalował swoją wersję, której ustylizował Che ze zdjęcia Kordy na renesansowego czerwonego Chrystusa. Guevara z obrazu oddzielił się od prawdziwego Guevary w różnych miejscach na świecie na różne sposoby. Niewygodny za życia dla Związku Radzieckiego i Castro, po śmierci stał się plastycznym narzędziem. Można było wlać w niego każdą treść, bo on sam, gnijąc w masowym grobie gdzieś w boliwijskich górach, już nie mógł powiedzieć nic kontrowersyjnego, co byłoby nie po linii partii. Nie mógł też protestować, gdy jako symbol używali go ludzie, którzy za życia byli jego wrogami. Jego twarz logotyp stała się symbolem, zestawem kilku chwytliwych haseł. Walki z tyranią, dążenia do sprawiedliwości, nieprzekupności i determinacji, a nawet chrześcijańskich uniwersalnych zasad wspólnego dobra. Mogli się z nim utożsamiać zarówno działacze lewicowi, właściwie każdego nurtu, jak i młodzi outsiderzy zbuntowani wobec świata. Dlatego w końcu lat 60. stał się elementem lewicującej rewolty studenckiej na Zachodzie, męczennikiem komunizmu w krajach będących w orbicie Związku Radzieckiego, a w Boliwii dla bosonogich wieśniaków stał się uosobieniem Chrystusa. Ten prosty przekaz, tak prosty jak szablon malarski, który oddaje kontury jego twarzy. Każdy mógł dopasować go do tego, w co wierzy, a nie w to, w co wierzył Che. Gdy w latach 70. rewolucja wygasła, jego wizerunek dalej żył w innych, mniejszych rewolucjach. W latach 90. powrócił jako symbol alterglobalistów. Uległ mitologizacji, a zmitologizowanych bohaterów szanujemy bardziej niż własnych, nieżyjących przodków. Ludzie, którzy go podziwiają, oddają hołd nie jemu, a temu, co ich zdaniem symbolizuje. Samo życie El Comandante było bogate, ale bez zdjęcia Kordy i przemielenia go przez popkulturę na milion sposobów nigdy nie zdobyłby rozpoznawalności idącej w miliardy ludzi na całym świecie. W tym obrazie zagrało wszystko. Bohater ze spójnym życiorysem, pomnikowa poza, zaangażowany autor zdjęcia i męczeńska śmierć. To już nie jest zdjęcie człowieka, lecz symbol, wspomniany zestaw pojęć i znaczeń. Ta jedna fotografia okrzyknięta została najważniejszym zdjęciem XX wieku według Victoria and Albert Museum. Jest najczęściej powielanym zdjęciem w całej historii fotografii. Wizerunek Che stał się tak popularny, że jego największy wróg, wielki kapitał, odpolitycznił go, wyprał jego symbolikę z co radykalniejszych haseł i sprzedał masom jako produkt na koszulkach, torbach, wpinkach, naszywkach, butelkach wódki czy trampkach. Sam za dzieciaka miałem taką koszulkę z El Che kupioną na bazarze i był on zwyczajnie modny. Nikt specjalnie się nie zastanawiał nad jego historią. Po prostu był buntownikiem, który walczył o sprawiedliwy świat. Do tego wolnym od skojarzeń z czerwonymi ruskimi, którzy nas okupowali i wyzyskiwali. W tym romantycznym wizerunku nieprzekupnego buntownika nie ma miejsca na więzienie La Cabana, którym zarządzał, wyroki śmierci, które podpisał, kule w głowach zdrajców, które wystrzelił, reformy, które wymyślił i zostawił innym radzenie sobie z ich skutkami, ani mnóstwo innych grzechów, które popełnił. On wiele rzeczy inicjował, które kontynuowali i kończyli inni, biorąc na siebie ciężar, jak choćby czystki na Kubie i upadek gospodarki. On zaczynał, robił tą fajną część rewolucji, a potem wyjeżdżał robić kolejną rewolucję. Dlatego pozostawał jakby niesplamiony na tle dawnych towarzyszy, którzy zamienili się w takich samych tłustych dyktatorów obwieszonych orderami, jak ci, których wcześniej obalili. Oczywiście prawica wytknie w tym miejscu, że przecież był po prostu mordercą i potworem. Bo był. Miał ręce we krwi i nie miał rozterek moralnych, strzelając do ludzi. Był jakobinem, gotowym zrobić absolutnie wszystko w imię doktryny, w którą wierzył i którą sam modyfikował. Tym się jednak różnił od swoich czerwonych kolegów, że nigdy nawet nie zbliżył się do ich wyniku, jeśli idzie o ilość ciał, które zostawił za sobą, oraz był zdecydowanie bardziej spójny od nich w tym, co robił. Jeśli mówił, że żyje dla rewolucji, to żył w górach, chory, chłodny i głodny, z karabinkiem M2 w ręku, zamiast opływać w luksusy w Hawanie. I to z tego powodu Jean-Paul Sartre nazwał go najbardziej kompletnym człowiekiem naszych czasów. Ucieleśnieniem żołnierza-filozofa, połączeniem myśli i czynu. Bo bardziej niż żywym człowiekiem, był ucieleśnieniem idei. A przecież każdy lewicowiec wam powie, że sama idea jest dobra i czysta. No i w sumie to prawda, taki książkowy, czysty komunizm na papierze jest wspaniały. Tyle, że utopijny i niemożliwy do wdrożenia w żadnym miejscu na świecie. Co sam Ernesto Guevara empirycznie udowodnił całym swym życiem. Dead at age 39, just like El Che. Ironic, isn't it? In the end, a legend is merely fiction. I mnie dotknęła popkulturowa siła wizerunku Che Guevary. W 2021 zrobiłem kilka zdjęć promocyjnych pierwszego wypustu kamuflażu Legun. I wielu z was komentowało wtedy, że wyglądam jak El Comandante. Pociągnąłem ten żart i dołączyłem do długiego korowodu artystów, znęcających się nad zdjęciem Alberto Cordy, tworząc własną wersję Gerirero Heroico w duchu El Che. Pamiętajcie, to nie był prawdziwy komunizm, tym razem się uda. No a potem naprodukowałem koszulek, naszywek, wlepek i zacząłem robić na tym kasę, jak na prawdziwego kapitalistę przystało. Wyprałem symbol z pierwotnego znaczenia i obróciłem go w pastisz. I tak oto, na mikroskalę, dołączyłem do historii nieśmiertelnego wizerunku romantycznego rewolucjonisty. Jeśli chcecie, to te rzeczy możecie kupić w sklepie Refugir, do którego standardowo link zostawiam wam w opisie. A na sam koniec zostawiłem wyjaśnienie, co tak naprawdę znaczył jego pseudonim. Che po hiszpańsku jest określeniem z mowy potocznej. Jego funkcja językowa to takie latynoskie właśnie hej, ziomeczku, mordo, czy tam inne kurde faja. Dziękuję wam za uwagę i mam nadzieję, że dzięki mojej pracy lepiej zrozumieliście, z czego wynika ta lewicowa i nie tylko fascynacja tą postacią i jak bardzo ten wizerunek jest odklejony od tego, kim on fizycznie jako człowiek był. Dziękuję wam za uwagę, życzę wszystkiego dobrego. Jeszcze raz przypominam, link do sklepu Refu zostawiam w opisie. Póki działa, to coś możecie kupić. Dziękuję i życzę wam, no teraz jak nagrywam, to miłego popołudnia, ale zanim wrzucę, to pewno będzie bardziej pasować spokojnej nocy. Cześć!